Nazywam się Paweł Badzio i witam Państwa w Wojnach Think Tanków, a moim gościem jest Jarosław Guz, dyplomata, publicysta, polityk także. Dzień dobry.
Polityk nie, zaprzeczam. Ekspert bardziej obserwuje politykę niż w niej uczestniczę.
To jest najgorsza sytuacja, kiedy gość przychodzi i zaprzecza.
Politycy zaprzeczają
zawsze określeniom.
Uczestniczę w życiu publicznym, a to jest coś innego niż czysta polityka.
Dobrze, okej, ale nie będziemy teraz się spierać co do pewnych pojęć, być może masz rację, a dzisiejszy program chciałem poświęcić wielkim błędom politycznym właściwie XXI wieku, właściwie takie, co do których pamięć mamy bardzo, bardzo wyraźną. I myślę, że ta nasza dyskusja o wielkich błędach politycznych, które nas dotykały w ostatnich latach tak naprawdę, ona w jakiś sposób ma się do tego, co dzisiaj obserwujemy. To znaczy z jednej strony na tej wielkiej globalnej scenie, to znaczy wojny w Iranie, a z drugiej strony ogromny spór na temat tego, czy nie przyjąć lub nie pożyczkę, która uruchomi bądź nie program SAFE. Ale spróbujmy tak, żeby to było na pewnym marginesie. Być może do konkluzji rzeczywiście istotnych dojdziemy, ale chciałem tutaj przypomnieć Państwu te wielkie błędy polityczne, co do których właściwie już nie ma sporu. Ja tylko na chwilę wymienię dwa lub trzy lub cztery, które te błędy zostały popełnione. Głównie tak naprawdę na scenie europejskiej, chociaż nie tylko. I ponieważ jesteśmy w wojnach think tanków, to też będę cytował niektóre think tanki, które się do tego odnosiły albo wcześniej, albo później. No więc odwrót od energii jądrowej. Niedawno, 3 dni temu, Ursula von der Leyen powiedziała, że odejście od atomu było fundamentalnym błędem dla Niemiec, ale dla całej Europy także. To ten pierwszy błąd, który chciałem przypomnieć, a jednocześnie powiedzieć, że owszem, były takie organizacje, były takie instytucje, które od samego początku mówiły, że to jest co najmniej błąd historyczny. Zależność energetyczna od Rosji, budowa modelów gospodarczych też zostały wreszcie uznane za totalne błędy. Taki bardzo nieznany może rozdział, ale bardzo istotny dla niektórych krajów. To była polityka oszczędnościowa w strefie euro, która tak naprawdę rozłożyła gospodarkę grecką na wiele, wiele lat, właściwie aż do tej pory.
Też okazała się błędem. Odwrotnie niż w przypadku Islandii, która nie poszła tą grecką drogą.
Tak. Na szczęście było kilka krajów. Do tego wrócimy, do tych szczegółów. Ja teraz tylko wymieniam. Mówi się też o tej naiwnej polityce europejskiej, ale nie tylko, bo tu również amerykańskiej, co do integracji Chin z globalnym porządkiem światowym, które było oparte o założeniu, że Chińczycy wreszcie przyjmą te wszystkie reguły rządzące handlem światowym, zwiększą konsumpcję, a Chińczycy tak naprawdę zainwestowali wszystko w masową produkcję subsydiowanych towarów opartych tak naprawdę o technologie europejskie albo amerykańskie i zalali nim świat. To były takie błędy, które jakby przychodzą od razu. Właściwie nam teraz łatwo do wymieniania w czasie rozmowy i tak dalej, ale wtedy, w tamtych latach, no one też budziły ogromne spory. Ja się zastanawiam nad metodologią tych błędów i w jaki sposób ta metodologia, jeżeli dojdziemy, metodologia albo wszystkie procedury, które wpływały na te błędy, być może jeżeli uda nam się je wymienić, to być może też powiemy coś na temat tych dwóch procesów, które nam towarzyszą teraz, to znaczy tego sporu o SAFE, no i tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Ty oczywiście jesteś świadomy tych błędów politycznych z XXI wieku, ostatnich lat, ale jaka konkluzja jakby towarzyszy tobie, kiedy ja przypominam te błędy jeden po drugim?
Jeżeli mówi się o błędach i ich konsekwencjach, bo wszystkie te błędy mają swoje konsekwencje dzisiaj, a nie przypadkiem skarżymy się na Chiny, dominacje, instrumenty szantażu, które mają w stosunku do praktycznie całego świata. No, szuka się odpowiedzialnych. Jest pytanie o to, jaki był mechanizm popełniania tych błędów.
To jest dosyć zrozumiałe.
A jeżeli już jesteśmy przy Chinach, to no, przyjrzyjmy się, na czym to polegało. Bardzo charakterystyczne, bo to wiąże się między innymi z tym, co Trump słusznie próbuje robić. To znaczy reindustrializacja Stanów Zjednoczonych. między innymi poprzez konkurencję z Chinami. Nie mówiąc oczywiście o uniezależnieniu od pewnych elementów w łańcuchu produkcji, zwłaszcza jeśli chodzi o wysokie technologie. Ale charakterystyczne jest, że w swoim czasie to było ogłoszone jako gigantyczny sukces myślenia korporacyjnego. Szef General Electric, legenda amerykańskiego kapitalizmu, zapowiedział, że właśnie produkować się będzie w Chinach, bo to jest taniej, prawda? Nie musi się w Stanach, gdzie jest drogo.
Tak, na ogół jest taniej, kiedy się korzysta z niewolniczej pracy.
No tak, niewolniczej albo przynajmniej niskopłatnej, no wtedy zwłaszcza, bo teraz to trochę w Chinach się zmieniło. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli szukać odpowiedzialnych, to tych chciwców z Wall Street. Nie tylko tych, którzy zarządzali korporacjami, które przenosiły produkcję do Chin, ale również inwestorów finansowych przede wszystkim. Sektor finansowy dominuje nad przemysłowym w Stanach Zjednoczonych, jeżeli popatrzeć na proporcje, i ma gigantyczne wpływy. Mając gigantyczne pieniądze, ma gigantyczne wpływy na politykę i stąd decyzje. Oczywiście to chodziło o szukanie maksymalizacji zysku i w tym momencie te ruchy polegające na tym, że pompowało się pieniądze i technologie i produkcję w Chiny, przynosiły gigantyczne zyski, ale komu? No właśnie to jest pytanie komu. Mechanizm demokracji nie zadziałał, bo większość wcale na tym nie korzystała, a w perspektywie traciła. No to tak. Typowe było, że praca w fabryce w Detroit zamieniała się w inną pracę, bo niekoniecznie oznacza wzrost bezrobocia. Można było zamiast dostawać wtedy, nie wiem, 20 parę dolarów za godzinę, co wtedy było dużo, można było zarabiać 4-5 dolarów pakując zakupy w supermarkecie klientom. No, taka zmiana. No, sektor usług się rozwijał, ale niekoniecznie w takich miejscach, gdzie to było korzystne dla zatrudnionych. Więc to jest ten przykład. Plus oczywiście błąd katastrofalny, jeśli chodzi o elity polityczne, również szacowne grono ekspertów, to znaczy niezrozumienie kompletne przemian, które zachodziły w dwóch krajach totalitarnych, które zamieniły się w posttotalitarne, idą zresztą różną ścieżką z racji tradycji kulturowych. Mówię o Rosji i Chinach. A to znaczy złudzenie polegające na tym, że Rosja, również pod rządami Putina, bo takie były mrzonki na początku, zamieni się w normalny kraj, z którym można będzie robić interesy, można być partnerem. Tu prowadzimy rozmowę do kolejnego błędu oczywiście, ale zatrzymując się przy Chinach, Chiny wybrały inną ścieżkę rozwoju, bo zachowując totalitarny charakter państwa, jednocześnie się modernizowały, jeśli chodzi o ten wolny rynek, który okazało się, że wolny rynek bez demokracji to nie jest to.
Modernizowały się też w bardzo specyficzny sposób, aczkolwiek można powiedzieć teraz, że skuteczny. Ja, żeby nie mówić, że to tylko bardzo nieliczne ośrodki, think tanki przestrzegały przed tym zjawiskiem, to wskażę na też Robert Schuman Foundation, czyli niemiecką instytucję, która mówiła, że to, że Europa, bo teraz wracam do Europy, że Niemcy i Europa budują swój wzrost na eksporcie do Chin, może zaprowadzić w ślepą uliczkę. I jeszcze raz wtedy podkreślał, dzięki temu Chiny weszły w tą fazę masowej produkcji. To było takie zaskakujące i teraz mamy chińskie samochody, które wypierają niemieckie.
No tak, tego oczywiście nie przewidziano, bo myślano krótkoterminowo. I no, błąd oczywiście polegający na tym, że wpuszczono Chiny do Światowej Organizacji Handlu, podobnie jak Rosję. Po prostu wolny rynek de facto nie istnieje, zwłaszcza w relacjach międzypaństwowych, jeśli rządzi się bez demokracji. Więc Chiny mają strategię, mają swój pomysł, subsydiowanie towarów, jak wspomniałeś. Nie sposób ocenić kosztów, jakie są realne koszty na przykład. Te koszty są niższe na pewno, ale nie aż tak. A zwłaszcza w momencie, kiedy ma się strategię, że dumpingowe ceny serwuje się w danym sektorze gospodarki po to, żeby zniszczyć konkurencję, a potem już można dyktować ceny, jak widzimy zresztą po iluś produktach czy półproduktach, które Chiny dostarczają gospodarce światowej.
Co do Chin, to ja się zgadzam, że tutaj trudno znaleźć jest bardzo konkretną osobę, która za to jest odpowiedzialna. To była pewien, to był trend. To był trend,
który elity polityczne i gospodarcze, co tu dużo mówić. Do dzisiaj zresztą są ślady tego. Ostatnia wizyta kanclerza Merca w Chinach towarzyszyli mu przedstawiciele 30 koncernów wielkich. No, Merz w momencie, kiedy są krytyczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo niepewne gospodarcze, no to zwrot ku Chinom, to kolejny przywódca kraju europejskiego, który jedzie do Chin. Więc ścieżki błędów nie zostały skorygowane do końca, bo jest pytanie, a co robi Europa jako całość, mówię bardziej o Unii Europejskiej, ale kraje, które są związane gospodarczo i politycznie również, czyli pozostające poza formalnie Unią Europejską, no co robi się, żeby konkurować z kimś takim jak Chiny? No, pod tym względem sięgamy do kolejnego błędu, czyli tutaj mówimy o eliminacji atomu z Niemiec przede wszystkim.
Tutaj już łatwiej jest wskazać odpowiedzialnych, dlatego że przynajmniej na rynku niemieckim, w Niemczech, za to jest odpowiedzialna bezpośrednio Angela Merkel, która według mnie rezygnowała z...
Ale ona miała poparcie polityczne i społeczne.
Ona, no, w Badeni Württembergii też trochę.
Badeni Württembergii, to jest ostoja zielonych, ostatnie wybory pokazały. Zieloni wygrali w Badeni Württembergii, a tam się zaczęła ta reakcja na katastrofę w Fukushimie, która ostatecznie popchnęła Angelę Merkel do decyzji o zamknięciu elektrowni atomowych. Chociaż szykowało się to już wcześniej. No, ale tutaj
to prawda, tylko trzeba pamiętać o tym, że bynajmniej Angela Merkel nie bała się żadnej katastrofy podobnej do Fukushimy, tylko po prostu wiedziała, że być może opinia publiczna dobrze oceni jej takie proekologiczne zachowanie, mimo że ono było nieracjonalne i ono nie było zgodne z właściwie nawet z niemiecką racją stanu, tak bym powiedział górnolotnie. Widać to w pewnych zapiskach, dyskusjach, kiedy ona się rozprawiała z pewnymi środowiskami gospodarczymi związanymi z energetyką jądrową, tylko dlatego, żeby opinia publiczna poszła za nią w najbliższych wyborach. I ona zgotowała nam, że tak powiem, a przynajmniej w dużej części Europy, ten los.
No tak, decyzja została podjęta pod naciskiem społecznym, ale to jest element szerszej polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. Oczywiście źródło tego jest w Niemczech. No, Niemcy ważą w Unii Europejskiej decyzyjnie, ale również jako największy, najsilniejszy kraj. I tutaj zaczęło się od tego, że Niemcy postanowili przebudować swoją politykę energetyczną. Tym koncernom energetycznym, które mogły ewentualnie tracić na wyjściu z atomu, zaoferowano szerokie możliwości przerzucenia się, tutaj mowa o całej polityce niemieckiej, przerzucenia się na odnawialne źródła energii, a mówi się o wodorze, to ciągle się bardziej mówi niż się robi. W ostatecznym rozrachunku przemysł niemiecki i również firmy energetyczne powiedziały, no dobrze, ale jeżeli my zafundujemy sobie coś tak kosztownego, jak odejście od energetyki atomowej i własną politykę klimatyczną w trosce o młodych wykształconych z wielkich miast, które życzą sobie żyć ekologicznie, to stracimy konkurencyjność w Unii Europejskiej. W związku z tym, co trzeba zrobić? Trzeba narzucić Unii Europejskiej naszą politykę. I rzeczywiście narzucono. I jeżeli mówimy o... Na chwilę się przeniesiemy do aktualnych błędów. No to mówi się w tej chwili o korekcie systemu ETS i odsunięciu o rok. Nie wiem, czy to jest prezent dla rządu Donalda Tuska. Wprowadzenie ETS-2, które już uderzy nie pośrednio, ale bezpośrednio w konsumentów, w normalnych obywateli, podnosząc im koszty życia. W momencie, kiedy nie żyje im się tak cudownie z racji sytuacji po COVID-zie, w trakcie wojny trwającej na Ukrainie. Więc nie widać tutaj korekty błędu w oparciu chociażby o analizę tych błędów, które zostały popełnione. Pani von der Leyen może teraz mówić spokojnie o błędzie, ale reakcja kanclerza Merca była taka, no odwrotu już nie ma. Energetyki atomowej nie ma. W związku z tym co? Ba, co więcej, ponieważ mamy kolejny kryzys, jeśli chodzi o tradycyjne źródła energii, węglowodory, no zwłaszcza gaz, który miał być przejściowy, zanim dojdziemy do tego raju, w którym odnawialne źródła energii zapewnią nam wszystko i bardzo tanio, to mówi się tak, tak, więcej OZE, oczywiście. Ja nie odwołuję się tutaj do naszych polityków i dyskusji
cały czas,
o OZE.
Cały czas się pojawiają takie głosy, więcej OZE, więcej OZE. Ja teraz powołam się na PricewaterhouseCoopers, która wykazała niezbicie, że gdyby niemieckie elektrownie jądrowe dalej funkcjonowały, to średnia cena energii elektrycznej byłaby o 25, co najmniej o 25% niższa, a produkcja bezemisyjna też osiągnęłaby właściwe poziomy. Więc to był dziwny argument za likwidacją energetyki jądrowej. Wydaje się, jak teraz zastanawiam się nad tym, żeby szukać...
Zwróciłbym uwagę jednak na nastroje społeczne, bo ta Fukushima była charakterystyczna. Tutaj już wchodzimy w rolę środowisk opiniotwórczych, czyli nie tylko elit politycznych czy gospodarczych, ale również media i elity intelektualne, można powiedzieć, zaczedzone ideologicznie po prostu. Poziom paniki, jaki wywoła Fukushima, podobne paniki były wcześniej. Czernobyl, elektrownia w Stanach, Three Miles Island. Za każdym razem to jest. Atom rzeczywiście budzi strach. Wszyscy pamiętają to użycie broni atomowej, prawda? I niepokój trwający w czasie zimnej wojny przed konfrontacją jądrową. Ale ta energetyka jądrowa została oswojona i jako żywo, jeżeli teraz mówi się o stawianiu małych reaktorów, choć podobno technologia jeszcze nie dojrzała i Niemcy się bronią przed tym pomysłem obejścia tej likwidacji, a o tym kanclerz Merz też mówił, to te strachy naprawdę nie powinny być podnoszone. Ale straszy się ludzi na okrągło. Trochę to jest mechanizm medialny, bo straszenie ma swój plus. Podnosi oglądalność, klikalność w tej chwili. Tak jak się straszy mrozami, czy straszy się suszą, czy upałami, tak można straszyć katastrofą jądrową, jeżeli się nie zlikwiduje elektrownia.
Straszenie się okazuje się skutecznym sposobem, żeby utrzymać władzę, albo żeby ją nawet nie zdobyć.
Politycy to często stosują niestety, a tak samo rozmaite elity, które dysponują wpływem na kreowanie opinii publicznej.
No tak, ale efekty są takie oto, że zgodnie z różnymi raportami Europa znalazła się na ścieżce, o której nie można powiedzieć, że ona sprzyja jej rozwojowi. Przeciwnie, porównanie do Stanów Zjednoczonych pokazuje, że jest to ścieżka, która prowadzi gdzieś na dół, na dół, gdzieś na dół. Oczywiście, o ile Stany Zjednoczone nie będą też multiplikowały jakichś tam swoich błędów, to jest zupełnie inna sprawa. Ale jeżeli chodzi o innowacyjność, o adaptację firm, platform związanych ze sztuczną inteligencją, w ogóle innowacyjność, czyli to sięganie po nowe kręgi, jakiejś myśli nowej, technicznej. Tutaj wydaje się, że Europa jest bardzo słaba, jeżeli chodzi o nawet życie obywateli. Emeryci podobno mają lepiej w Niemczech i w niektórych krajach europejskich niż amerykańskich, ale tak naprawdę bogactwo obywateli jest na przechyliło się już dawno na stronę amerykańską.
Zwłaszcza jeśli chodzi o politykę klimatyczną, to jednak za Trumpa porzucono te pomysły, które za czasów Bidena, ze względu na różnicę między polityką gospodarczą europejską i amerykańską, mimo wszystkich ograniczeń wynikających też z polityki klimatycznej, jednak ta gospodarka się rozwijała lepiej. Ale ja bym zwrócił uwagę, tutaj jeśli chodzi o kwestie słonia, sprawa Polska, to już w ramach tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej to był taki sprytny pomysł, który moim zdaniem obowiązuje do teraz. To jeden z instrumentów, jak obniżyć konkurencyjność krajów tak dynamicznych jak Polska czy inne kraje, które weszły do Unii Europejskiej po rozszerzeniu o byłe kraje bloku komunistycznego. Powiedzmy sobie szczerze, cały czas w prasie niemieckiej dostrzega się porównania między stagnacją niemiecką, a tą nieruchawością, można powiedzieć, i decyzyjną, ale generalnie biorąc brakiem dynamiki gospodarczej, a tym, co się dzieje w Polsce, mimo wszystkich błędów, które popełniane są przez kolejne rządy, ta dynamika jest, ona trwa, to dowodzi żywotności, można powiedzieć, społecznej. I od początku, już w procesie akcesyjnym, dbano bardzo, żebyśmy nie byli konkurencyjni. My na polityce klimatycznej Unii Europejskiej tracimy najbardziej. W ramach krajów Unii Europejskiej można porównywać to jeszcze z Rumunią ewentualnie, czy niektórymi krajami bałtyckimi. To jest katastrofa, jeżeli to dalej pójdzie rzeczywiście, bo to może realnie podłamać nasze możliwości, nie mówiąc o tym, o niezadowoleniu obywateli, bo teraz rachunki za energię?
To łamie nasze, możliwości. Niektóre wskaźniki dotyczące gospodarki są coraz mniej pozytywne i to też dotyczy właśnie innowacyjności polskiej gospodarki. Ona po prostu słabnie.
Likwidacja niektórych segmentów gospodarki energochłonnych. No, my jednak jesteśmy ciągle krajem przemysłowym i taki przez pewien czas pomysł był. Byłoby bardzo dobrze, gdyby to utrzymać. My korzystamy z czegoś, co się nazywa nearshoring, czyli mamy możliwość dostarczenia produktów względnie tanich, może nie tak tanich, jak wyprodukowanych gdzieś na Dalekim Wschodzie czy w Azji Południowo-Wschodniej, ale dostarczenia ich szybko, nie w masowych ilościach, ale bardziej dostosowane do gustów odbiorcy i tak dalej. Więc mamy tutaj pewne przewagi, które możemy tracić właśnie ze względu na fatalną politykę, która jest prowadzona w Unii Europejskiej. Co mnie martwi, nie to, że popełniono błędy, ale to, że nie próbuje się ich naprawić, nie konfrontuje się z tymi błędami.
Lub nie mamy albo tyle siły, albo tyle rozsądku, żeby te błędy neutralizować. To jest, żeby odwołać się do obrazu, wydaje mi się, że kiedy Europa przychodzi do nas i wrzuca nam do fartucha nawet kilogramy robaczywych jabłek, to my chcemy to bardzo często koniecznie wziąć, mimo że one, te jabłka robaczywe, będą tylko ważyć, a do niczego się tak specjalnie nie przydadzą. Być może jest to trochę metafora.
To co mówimy o SAFE?
Programu SAFE, ale tutaj nie chciałbym
ja się
mówić
śmieję,
z taką absolutną pewnością, ale odwołując się jeszcze do jednego błędu, który był popełniony, a to właśnie był popełniony bardzo brutalny błąd, i to głównie finansjery niemieckiej i europejskiej wobec Grecji, to było coś takiego, że politykę oszczędnościową zaaplikowano Grecji, czyli obcięto potężnie wszystkie wydatki rządowe z ogromną szkodą oczywiście dla społeczeństwa i dla gospodarki. I później główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego Oliver Blanchard powiedział, że pomyliliśmy się. Bo ten wskaźnik, ten mnożnik fiskalny, on miał wynieść 0,5, a wyniósł 1,5. To znaczy chodziło o to, że każdy dolar zabrane społeczeństwu z wydatków budżetowych miał powodować nieznaczny spadek dochodu narodowego, a spowodował piramidalny spadek dochodu narodowego. No i Blanchard mówi, donerweter, jakoś nie wyszło nam. I ja myślę właśnie w kontekście tych błędów, które były popełnione.
Sakryble.
A szajse, pomyliliśmy się. Do licha, a do tej pory Grecy nie mogą wyjść tak naprawdę do tego stanu gospodarki, który mieli ponad 20 lat temu. Zresztą Grecja też dla nas była takim specjalnym sloganem. Już nie chcę o tym wracać, to też za rządów Donalda Tuska uruchomiono fundusz dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, żeby bronić właśnie stabilności euro. To było też dosyć wszystko zabawne, jak wszyscy wierzyli właśnie tym zapewnieniom elit finansowych, które teraz mówią sacrebleu, choina. Niedobrze wyszło.
No tak, Grecja jest cofnięta w rozwoju o sporą ilość lat. Oczywiście z Polski my patrzyliśmy na to, mówię o tych, którzy przeżyli przełom z PRL-u do niepodległej Polski. No, spadek dochodu narodowego to jakieś 5, 10, 12%. Co za problem, jak u nas tąpnęło 30%, prawda? I dzikie lata 90. z kosmicznym bezrobociem i tak dalej, i tak dalej. No, ale fakt faktem, że dla w miarę stabilnego kraju, w stabilnej strukturze Unii Europejskiej to była rzeczywiście katastrofa. Ja lubię przykład Islandii, bo on pokazuje, że można było uniknąć błędów. Bo odpowiedzialność za błędy powinni ponosić ci, którzy je spowodowali. I Islandia to był kraj, który modelowo odmówił wykupienia banków islandzkich, które potężne były dlatego, że zostały zasilone przez banki z potężniejszych krajów Unii Europejskiej, niemieckie, holenderskie. No, stwierdzili, że skoro banki udzielały głupio pożyczek, kredytów, no to taka jest natura biznesu. Jak popełniasz błędy, to tracisz. I te banki miały tracić. Oczywiście w większości nie wytrzymały. W związku z tym upadły. W związku z tym na Islandii ruszyła cała fala ataków ze strony tych, którzy rzeczywiście stracili, bo ulokowali w tych islandzkich bankach pieniądze. Mówię o właśnie finansjerze z Unii Europejskiej, z Niemiec, Holandii przede wszystkim, ale Islandczycy się oparli. Mały naród, ale odporny, właśnie. Potomkowie Wikingów. I co się stało? Nic się nie stało. To znaczy, jedna rzecz się stała. Oczywiście to nie jest tak, że Islandczycy wyszli bez szwanku. Ale pamiętam rozmowy z Islandczykami, którzy mówili, no tak, żyliśmy ponad stan. Nie stać nas było na tego wspaniałego SUV-a luksusowego, którym jeździliśmy. No trudno, będziemy musieli oddać, przesiądziemy się na coś tańszego. No ten dom, który budowaliśmy, no trudno, pójdzie pod młotek, przeprowadzimy się do skromniejszego i tak dalej, i tak dalej. No pod tym względem powiedzenie, że banki są za duże, żeby upaść, to tu jest wskazanie pewnego mechanizmu, który dalej funkcjonuje, bo zatkano ten kryzys, rzeczywiście pompując ogromne ilości pieniędzy, a często kosztem właśnie na przykład Greków, ale też w Irlandii, przecież Irlandia poniosła ogromne koszty, jeśli chodzi o dopłacanie do tych banków, żeby nie upadły i żeby mogły zwrócić pieniądze tym większym bankom. W ostatecznym rozrachunku nie dokonano jakiejś weryfikacji tego mechanizmu ekonomicznego.
No właśnie, tu jest taki problem, że jeżeli pojawiają się wielkie błędy i żeby się twórczo do nich ustosunkować, to trzeba czasami przeprowadzić tak zwaną, może niepopularnie, samokrytykę, to znaczy przedstawić jakiś raport.
Po pierwsze analizę. Analizę jednak.
Tak, to było z inwazją na Irak i z raportem Chilcota w 2016 roku, który stwierdził, że to też był błąd polityczny. Ale mi się wydaje, więc tutaj brak jakiegokolwiek nastawienia, chociażby samokrytycznego w jakiejś minimalnej części, powoduje jakby grzęźnięcie ciągle w te same ponure uliczki. I ja mam wrażenie, że to towarzyszy również obecnie polityce europejskiej i polityce polskiej także. Będziemy mieli bardzo mało czasu, żeby powiedzieć coś o SAFE. Wiem, że w Radiu Wnet jakby w permanencji jest trochę dyskusja na ten temat, ale myślę, że to jest jakby związane z tym, co my mówiliśmy. To znaczy podejmuje się bardzo szybko, bez debaty publicznej, na takim ach! Jakąś decyzję, która
no, jednak... świadomie te debaty publiczną hamując, bo to, co dokładnie mnie uderzało, ja oczywiście grzebałem, żeby wyrobić swoje własne zdanie w pewnych danych dotyczących SAFE. One na początku były absurdalnie tajne na przykład. W związku z tym można było posługiwać się absurdalnymi danymi. Mnie najbardziej ubawiły te 80, a już teraz nawet 89% środków, które trafią do polskiego przemysłu. A kiedy sobie policzyłem program Orka i udział w programie Airbusa, jeśli chodzi o tankowanie powietrzne, które u nas jest na jednym z ostatnich miejsc listy potrzeb, no to już jest co najmniej 20% całego SAFE oczywiście, a przecież pompowane są w polski przemysł zbrojeniowy ogromne ilości i sprzętu, i licencji od innych europejskich dostawców.
No tak, to jest absolutnie uzasadniona wątpliwość.
Natomiast charakterystyczne, bo co jest ciekawe, ta nadaktywność, ale z dwóch stron, bo Unia Europejska marzy o tym, żebyśmy wzięli tę pożyczkę. No to, tak, trochę zachowuje się jak bank. Przychodzi się do banku, jakieś potrzeby, chce się wziąć kredyt.
Że tak się zachowywali.
A oni mówią, nie, niech pan weźmie większy kredyt. No jest tak bardzo korzystny. Odłożymy to na Bóg wie kiedy. No jedno jest pewne. Tę pożyczkę poza odsetkami w pierwszych latach na pewno nie będzie spłacać. Tej pożyczki nie będzie spłacać rząd Donalda Tuska.
No przede wszystkim nawet jeżeli ekonomiści, którzy są naprawdę niechętni wobec Prawa i Sprawiedliwości i próbują zachować trochę obiektywizmu w mówieniu o sobie, mówią, że jest to pożyczka na ekstremalnie długi okres, więc nie można tego do niczego porównać na 45 lat, bo emisje, obligacje są na 5 lat, na 10 maksymalnie. A co się stanie z euro w ciągu 45 lat, tego naprawdę nie wiadomo.
Co się stanie z Unią Europejską? To będzie na świecie.
Więc to jest jakby wpuszczanie w nas jakąś taką tajemną, wirtualną trochę rzeczywistość, zapewniając, że nie, nic się nie stanie.
Zdjęcie tych pieniędzy w ciemno. Ja oczywiście rozumiem potrzeby wojskowych, którzy chcieliby rzeczywiście uruchomić modernizację w iluś aspektach. Obawiam się, że niestety nie dysponujemy strategią modernizacji sił zbrojnych, strategią w sensie pewnej spójnej, logicznej całości. I że te projekty, te zadania w ramach SAFE były zbierane tak, jak się zbiera powiedzcie, co wam jest potrzebne, prawda? Więc zwłaszcza ze względu na tempo wdrożenia tego, bo przecież tutaj są limity czasowe niezwykle krótkie,
to może być dramat. Jakby z każdą następną chwilą. No bierzcie.
Ale rząd zdecydowanie nie chciał merytorycznej dyskusji na ten temat. Ja nie wypowiadam się tutaj o alternatywie. Wyszydzono ją maksymalnie, ale ja jestem odporny na narzucane narracje przez polityków i przez służących im dziennikarzy czy media. W związku z tym starałem się wyrobić swoje zdanie. Ja uważam na przykład, że z programu SAFE można było skorzystać, ale popatrzmy, jak inni korzystają, bo ja sprawdziłem na przykład, jak korzystają kraje takie jak Francja i Włochy, które biorą dużo mniejsze pieniądze z SAFE i spróbowałem sprawdzić, gdzie oni te pieniądze lokują. Oni lokują je w swoich rozwiniętych, bo oni mają, w przeciwieństwie do naszej słabego przemysłu obronnego, oni mają swoje potężne koncerny, oni mają już rozwinięte możliwości, które można doinwestować, żeby wzmocnić swoją pozycję na rynku i europejskim, i światowym. I oczywiście tam są pompowane przede wszystkim. Ewentualnie, jeżeli czegoś im brakuje, bo nikt nie ma wszystkiego w Europie, to tylko Stany Zjednoczone, poza dronami, które ma Ukraina.
I Iran,
jak się okazuje. Tylko Stany Zjednoczone mają wszystko. A kraje europejskie, coś im brakuje, to robią sobie coś w rodzaju barteru, czyli SAFE daje możliwość tworzenia konsorcjów i wtedy się wymieniają tymi swoimi zabawkami. Ale jedno jest pewne, oni netto nie są importerami tak naprawdę. Oni finansują rzeczywiście swój przemysł. A co do nas?
Tak.
No to jest wielki znak zapytania po prostu, bo nie znamy szczegółów. Jedna ciekawa rzecz, o której politycy opozycji nie wspominali, ale my nie tylko kupujemy w ciemno warunki tej pożyczki. Pomijam kwestię warunkowości, bo to jest kolejna rzecz, która, no ja rozumiem, że słusznie pan prezydent ją podnosił, ale nie zwrócono uwagi na jedną rzecz. My kupujemy w ciemno warunki zakupu rozmaitych rzeczy, w tym licencji produkcyjnych. To znaczy, nie ma gwarancji, że w momencie, kiedy jest zadanie, które polega między innymi na kupnie licencji produkcyjnej, nie mam danego produktu, kupujemy licencję, będziemy produkować w Polsce, wszystko wygląda dobrze, ale nie mamy gwarancji, że my kupimy te licencje z wszystkimi prawami do rozwoju, polonizacji danego produktu i tak dalej.
Wszystko będziemy negocjować
z pozycji, tak. już mamy pieniądze, musimy je wydać z koncernami typu Thales czy Rheinmetall. No będzie ciekawie.
Będzie ciekawie.
Ale wszystko będzie tajne, bo to sprawy wojskowe, obronne, więc na pewno wiele się nie dowiemy.
A jednocześnie jeszcze raz warto przypomnieć, że jest to pożyczka na 45 lat, czyli jest to zupełnie pożyczka niespotykana tak naprawdę na rynkach finansowych i w związku z tym obarczona ogromnym ryzykiem, ryzyka kursowego na kilkadziesiąt lat. No to tutaj po prostu nie można nic powiedzieć, co nas tak naprawdę czeka.
Ja rozumiem i tutaj ja mam zdanie ciągle nie na zasadzie nie, bo nie, przy wszystkich wadach, ale na przykład rzeczy, które i tak kupujemy, no okręty podwodne. Nie będziemy rozwijać stoczni dla okrętów podwodnych, tych, które powinniśmy mieć. To, że kupujemy je od Szwedów, jest normalne. A to jest oczywiście zakup i to oczywiście w ramach Unii Europejskiej. Wzięcie kredytu ma sens, oczywiście, taniego, przynajmniej w pierwszym okresie na pewno, a to są dostawy jednak, dając się określić odcinku czasowym. Polski wkład polega na tym, że przygotowujemy nabrzeża i infrastrukturę do przyjęcia tych okrętów tylko i wyłącznie. Kolejna rzecz, no ten Airbus i te samoloty do tankowania w powietrzu, cały mechanizm, który służy zachodowi Europy, a my na razie go nie potrzebujemy. No to już jest kompletna katastrofa. Jeżeli już mielibyśmy w to wejść, też mogłyby to być pieniądze europejskie. I pewnie jeszcze coś można by znaleźć. A nie zawsze bierze się wszystko, co się komuś oferuje, zwłaszcza w momencie pożyczki. I tutaj jak jeździć bez głowy, albo niestety, boję się, bo jest jeszcze ostateczny argument w sprawie SAFE, chodzi o to, że ta pożyczka determinuje pewną masę krytyczną przywiązania do europejskich potentatów zbrojeniowych na całe dekady, czyli pozbawia nas swobody wyboru najlepszych rozwiązań z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o obronność. I mówię tutaj na przykład może nie o Stanach, ale o Korei Południowej, która oferuje nam fantastyczne warunki współpracy technologicznej, możliwości eksportu produktów spolonizowanych i tak dalej, i tak dalej.
Musimy już kończyć tą konkluzją, która dotyczyła
swoją. A jeszcze zostało dużo błędów do omówienia.
Tak, to prawda, to prawda. Okazało się, że mamy całą geografię wielkich błędów politycznych i w Europie, i w Polsce, ale czas nas niestety ogranicza. Ja myślę, że to, co chyba widać przy popełnianiu błędów politycznych, to jest zawsze bardzo instrumentalne traktowanie czasu. To znaczy, że im krótszy na ogół był czas podejmowania pewnej decyzji, tym ryzyko tego błędu było większe. W związku z tym czuję się bardzo niekomfortowo przy tej procedurze, którą zaproponowano nam też przy akceptowaniu SAFE i mówienie, że to dyskusja jakaś tam trwa od jesieni, no to jest tak naprawdę przesada, dlatego że ona była absolutnie znikoma. Musimy już kończyć. Jarosław Guzy był gościem Wojny Think Tanków. Paweł Badzio, żegnam się już z Państwem. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.